Hugh Lofting, Doktor Doolittle i jego zwierzęta. Przełożyła Wanda Kragen. Czyta Tadeusz Ross. Puttsby. Dawno, bardzo dawno temu, w czasach, gdy nasi dziadkowie byli jeszcze małymi dziećmi, żył doktor, który nazywał się Doolittle. Jan Doolittle. Dr. Med, to znaczy, że był to prawdziwy doktor i że umiał bardzo dużo. Mieszkał w Anglii w małym miasteczku Puttsby nad rzeką Marsh. Młodzi i starzy znali go bardzo dobrze, a kiedy szedł ulicą w swym wysokim cylindrze, szeptano: idzie doktor. O, to mądry człowiek. A wszystkie dzieci i psy biegły za nim i towarzyszyły mu. Nawet wrony, gnieżdżące się na kościelnej wieży, krakały i kiwały głowami. Dom jego stał na krańcu miasta i był bardzo mały, ale ogród przed domem był bardzo wielki. Miał rozległy trawnik i ławki z kamienia i zwieszające się nad nimi płaczące wierzby. Siostra doktora Sara Doolittle prowadziła mu gospodarstwo. Ogrodem jednak zajmował się doktor sam. Doktor kochał bardzo zwierzęta i miał wśród nich wielu ulubieńców. Prócz złotych rybek w ogrodowej sadzawce hodował króliki w spiżarni, białe myszy w fortepianie, wiewiórkę w komorze i jeża w piwnicy. Miał także krowę i cielątko i starego kulawego konia, który liczył już 25 lat. I kury, i gołębie, i dwie owce, i jeszcze wiele innych zwierząt. Ale najbardziej lubił kaczkę Dab-Dab, psa Jeepa, prosiątko Geb-Geb, papugę Polinezję i sowę Tutu. Siostra jego gderała często i żaliła się, że zwierzęta robią nieporządki w domu. A pewnego dnia, kiedy jakaś starsza pani chora na reumatyzm przyszła do doktora po poradę, zdarzyło się, że usiadła na jeżu, który zwinięty w kłębek spał na kanapie. Odtąd nigdy już nie przychodziła do doktora, lecz co sobota jeździła do miasteczka odległego o 10 mil, by tam leczyć się u innego lekarza. Wówczas siostra doktora, Sara Doolittle, powiedziała: Janie, nie spodziewasz się chyba, że pacjenci będą do ciebie przychodzili, dopóki mieszkają w twoim domu te wszystkie zwierzęta. Ładny doktor, którego poczekalnia pełna jest jeży i myszy. Czwartą już osobę wypłoszyły one od nas. Pan Jonkins i proboszcz oświadczyli również, że nie chcą więcej przyjść do ciebie, choćby byli nie wiem jak chorzy. Z każdym dniem jesteśmy biedniejsi. Jeśli tak dalej pójdzie, to nikt z lepszego towarzystwa nie będzie się u ciebie leczył. Ależ ja wolę zwierzęta od lepszego towarzystwa, odrzekł doktor. Jesteś śmieszny, oświadczyła siostra i wyszła z pokoju. Z biegiem lat sprowadzał sobie doktor coraz to więcej i więcej zwierząt, a pacjentów przychodzących do niego po poradę miał coraz mniej i mniej. Aż w końcu nie pozostał nikt prócz kupca sprzedającego żywność dla kotów, którego nie odstraszało żadne zwierzę. Ale ten kupiec nie był wcale zamożny i chorował tylko raz do roku, na Boże Narodzenie. A wtedy płacił doktorowi pół szylinga za flaszkę lekarstwa. Za pół szylinga na rok niepodobna było wyżyć, nawet wówczas przed tylu laty. I gdyby doktor nie miał trochę zaoszczędzonych pieniędzy w skarbonce, kto wie, co by się stało. Przy tym hodował on w domu coraz więcej zwierząt, a żywność dla nich kosztowała, rozumie się, bardzo dużo pieniędzy. Oszczędności topniały coraz bardziej. Sprzedał więc doktor fortepian, a białym myszkom urządził mieszkanie w szufladzie biurka. Ale i te pieniądze, jakie dostał za fortepian, rozeszły się szybko, także musiał wkrótce sprzedać brązowe ubranie, które nosił od święta. I tak z każdym dniem doktor był coraz biedniejszy i biedniejszy. Teraz, kiedy szedł ulicą w swym wysokim cylindrze, ludzie mówili do siebie: oto idzie Jan Doolittle, Dr. Med. Dawniej był najsławniejszym doktorem w naszej okolicy, a teraz patrzcie, nie ma wcale pieniędzy, a pończochy jego są całe w dziurach. Ale psy, koty i dzieci jeszcze ciągle biegały za nim i towarzyszyły mu przez miasto, tak samo jak niegdyś, gdy był bogaty. Mowa zwierząt. Pewnego dnia siedział doktor w kuchni i rozmawiał z kupcem, który przyszedł po poradę z powodu bólów żołądka. Dlaczego nie przestanie pan leczyć ludzi? Dlaczego nie zostanie pan raczej doktorem zwierząt? Zapytał kupiec. Papuga Polinezja siedziała na oknie, patrzyła w deszcz i nuciła sobie jakąś marynarską piosenkę. Teraz przestała śpiewać i zaczęła się przysłuchiwać. Widzi pan, panie doktorze, ciągnął dalej kupiec, pan wszystko wie o zwierzętach o wiele więcej od jakichś weterynarzy. Książka, którą pan napisał o kotach, jest po prostu cudowna. Nie umiem wprawdzie czytać ani pisać. Gdybym umiał, napisałbym już parę książek, ale moja żona Teodozja jest bardzo uczona i ona przeczytała mi pańską książkę. Tak, tak, książka jest cudowna. Nie ma co mówić, cudowna. Zupełnie jakby pan sam był kotem. Tak dobrze pan wie, co koty myślą. Niech pan posłucha. Mógłby pan zarobić dużo pieniędzy, lecząc zwierzęta. Rozumie pan? Będę panu posyłał wszystkie stare kobiety, które mają chore koty lub psy. A gdyby nie dość często chorowały, mogę dodawać coś do mięsa, które dla nich sprzedaję, aby dostały boleści. O nie, odparł doktor szybko. Tego nie wolno panu czynić. To nie byłoby uczciwe. Och, nie miałem na myśli prawdziwych boleści, odparł kupiec. Myślałem tylko o lekkich kurczach żołądkowych. No ale ma pan słuszność, nie byłoby przyzwoicie obchodzić się w ten sposób ze zwierzętami. Chorować jednak będą w każdym razie, gdyż te stare baby tuczą je zanadto, a ich chłopi z okolicy, którym konie kuleją lub cielęta chorują, przyszliby również do pana. Zostań pan doktorem zwierząt. Gdy kupiec odszedł, papuga sfrunęła z okna na stół doktora i powiedziała: ten człowiek ma zdrowy rozsądek. Oto, co powinieneś naprawdę zrobić? Zostań doktorem zwierząt. Rzuć tych głupich ludzi, co nie mają dość rozumu, aby wiedzieć, że jesteś najlepszym lekarzem na świecie. Poświęć swoją wiedzę raczej zwierzętom. One się prędko na tym poznają. Zostań doktorem zwierząt. Weterynarzy jest dość, odparł Jan Doolittle, wystawiając doniczki z kwiatami za okno, by je deszcz pokropił. Oczywiście, nie brak ich, rzekła Polinezja, ale wszyscy razem niewiele są warci. Posłuchaj, doktorze, powiem ci coś. Czy wiesz, że zwierzęta umieją mówić?
Wiem tylko, że papugi mówią, rzekł doktor.
O, my papugi znamy dwa języki, mowę ludzką i mowę ptasią, odparła Polinezja dumnie. Gdy mówię, Poli, chcę biszkopta, to rozumiesz mnie, ale teraz posłuchaj, kekeci i fifi.
O, na Boga, wykrzyknął doktor. Co to ma znaczyć?
To znaczy, po ptasiemu, czy kasza jest już gorąca?
Wielki Boże, to chyba żarty. Nigdy dotąd nie mówiłaś tak do mnie, zawołał doktor.
Nie miałoby to sensu, odparła Polinezja, strzepując okruszyny sucharka z lewego skrzydła. Nie zrozumiałbyś mnie przecież.
Opowiedz mi o tym coś więcej, rzekł doktor podniecony. Pobiegł do kuchennego kredensu i wydobył z szuflady notesik rzeźnika i ołówek.
Zaraz, tylko nie za prędko, chcę to sobie zapisać. To zajmujące, bardzo zajmujące, to coś całkiem nowego. Podyktuj mi naprzód ptasie abecadło, ale powoli.
I w ten sposób dowiedział się doktor, że ptaki mają własny język i mogą z sobą rozmawiać.
Przez całe deszczowe popołudnie siedziała Polinezja na kuchennym stole i uczyła doktora słówek w ptasim języku, a doktor notował je w notesie. Pod wieczór, gdy pies Jeep wbiegł do kuchni, papuga rzekła do doktora: patrz, on mówi do ciebie.
Widzę tylko, że drapie się w ucho, odparł doktor.
Zwierzęta nie zawsze porozumiewają się za pomocą ruchów pyszczka, pouczała papuga piskliwie, wznosząc brwi do góry. Rozmawiają uszami, łapami, ogonem, czym się da, gdy nie chcą robić hałasu. Czy widzisz teraz, jak Jeep podnosi w górę jedno nozdrze?
Co to znaczy? Zapytał doktor.
To znaczy, czy nie widzisz, że deszcz przestał padać? Odparła Polinezja. Zadaję ci jakieś pytanie. Psy niemal zawsze posługują się nosem, gdy chcą o coś zapytać.
Po pewnym czasie wyuczył się doktor z pomocą papugi tak dobrze języka zwierząt, że sam mógł z nimi rozmawiać i rozumiał wszystko, co mówiły. Wtedy porzucił zupełnie leczenie ludzi. A skoro tylko kupiec rozpowiedział wszystkim razem i każdemu z osobna, że Jan Doolittle zostaje doktorem zwierząt, wszystkie stare panie zaczęły sprowadzać do niego swoje mopsy i pudle, które przejadły się ciastkami. A chłopi przychodzili z daleka, aby obejrzał ich chore krowy i owce. Pewnego razu przyprowadzono mu spracowanego konia, który ciągnął od wielu lat pług. Biedne zwierzę ucieszyło się ogromnie, że spotkało wreszcie człowieka, z którym się mogło dogadać.
Doktorze, rzekł koń, weterynarz za wzgórzem na niczym się nie zna. Przez 6 tygodni leczył mnie na włogaciznę. Mnie tymczasem potrzeba tylko okularów, ślepne bowiem na jedno oko. Nie wiem, dlaczego konie nie miałyby nosić szkieł, podobnie jak ludzie. Ale ten głupi człowiek za wzgórzem nawet nie obejrzał moich oczu. Wciąż tylko kazał mi łykać duże pigułki. Próbowałem porozmawiać z nim, lecz nie rozumiał ani słowa z naszej końskiej mowy. Okulary! Oto czego mi trzeba!
Oczywiście, oczywiście, odpowiedział doktor. Zaraz ci je sprawię.
Chciałbym mieć podobne do pańskich, tylko zielone. Chroniłyby moje oczy przed słońcem, gdy będę orał nasze wielkie 50-morgowe pole.
Rozumie się, powiedział doktor. Dostaniesz zielone.
Wie pan, złości mnie tylko, zauważył koń, kiedy doktor otwierał bramę, by go wpuścić. Złości mnie to, że każdy sobie wmawia, iż potrafi być lekarzem zwierząt tylko dlatego, że one się nie skarżą. W rzeczywistości jednak dobry lekarz zwierząt musi posiadać o wiele więcej rozumu od zwyczajnego lekarza ludzi. Syn mojego gospodarza sądzi, że zna się na koniach. Chciałbym, żeby go pan zobaczył. Twarz ma tak tłustą, że nie widać zupełnie oczu, a mózgu posiada tyle, co kartofel. Zeszłego tygodnia chciał mi przyłożyć kataplazm.
A w którym miejscu go przyłożył? Spytał doktor.
O, nigdzie. To mu się nie udało, odparł koń. Próbował tylko, ale wtrąciłem go do kaczego bajorka.
Ojej, zawołał doktor.
Zwykle jestem całkiem spokojnym stworzeniem, opowiadał dalej koń. Bardzo potulnym wobec ludzi. Nigdy nie ma ze mną wielkich kłopotów. Byłem rozgniewany na weterynarza za to, że mi dał fałszywe lekarstwo. A gdy ten pucołowaty głupta zaczął drwić ze mnie, nie mogłem dłużej wytrzymać.
Czyś bardzo poturbował chłopaka? Spytał doktor.
Och nie, odpowiedział koń. Kopnąłem go tylko we właściwe miejsce. Teraz weterynarz go kuruje. A kiedy będą gotowe moje okulary?
W przyszłym tygodniu, odrzekł doktor. Przyjdź we wtorek. Do widzenia. Potem zakupił Jan Doolittle piękne, duże, zielone okulary i koń, który ciągnął pług przez wielkie pole, widział odtąd równie dobrze jak dawniej. Wkrótce okoliczni chłopi przyzwyczaili się do widoku zwierząt w okularach, a ślepy koń stał się czymś zupełnie nieznanym w okolicach Puddleby. Podobnie miała się sprawa ze wszystkimi innymi zwierzętami, jakie przyprowadzano do doktora. Skoro tylko spostrzegły, że rozumie ich mowę, opowiadały chętnie, co je boli, jak się czują i doktor mógł z łatwością je leczyć. A wszystkie te zwierzęta po powrocie do domu rozpowiadały przyjaciołom i braciom, że w małym domku z wielkim ogrodem mieszka doktor, który jest naprawdę doktorem. I gdy tylko jakieś stworzenie zachorowało, nie tylko konie i krowy i psy, ale wszystkie małe zwierzątka po polach, myszy polne i myszy domowe, jeże i nietoperze, udawały się natychmiast do domu doktora Doolittle na skraju miasta. Tak, że jego wielki ogród zawsze niemal pełny był zwierząt, które starały się dostać do niego. Tyle zaś ich przychodziło, że doktor musiał zrobić osobne wejścia dla różnych zwierząt. Nad drzwiami frontowymi wypisał: dla koni, nad bocznymi dla krów, a nad kuchennymi dla owiec. Dla każdego gatunku zwierząt były osobne drzwi. Dla myszy był nawet mały tunel prowadzący do piwnicy, gdzie spokojnie czekały w ogonku, aż doktor i do nich zejdzie. A po upływie paru lat wiedziało każde stworzenie w okręgu wielu mil o Janie Doolittle, dr. Med, a ptaki odlatujące na zimę do ciepłych krajów opowiadały tam zwierzętom o cudownym doktorze Spattleby, który zna język zwierząt i umie im pomóc w potrzebie. I w ten sposób doktor Doolittle stał się sławny wśród zwierząt na całym świecie, sławniejszy niż kiedykolwiek w swej okolicy. Był więc szczęśliwy i zadowolony ze swego życia. Pewnego popołudnia doktor zajęty był robieniem notatek w książce, a Polinezja siedziała na oknie, jak zazwyczaj, i przyglądała się liściom fruwającym w ogrodzie. Nagle roześmiała się głośno. — Co ci się stało, Polinezjo? — zapytał doktor i spojrzał znad książki.
— Nic, myślałam tylko — odpowiedziała Polinezja i przypatrywała się dalej liściom.
— O czym myślałaś?
— O ludziach — odrzekła. Jeszcze się kiedyś przez nich rozchoruje. Wmawiają sobie, że są doskonali. Tymczasem świat trwa tysiące lat, prawda? A czego nauczyli się dotąd z mowy zwierząt? Rozumieją tyle tylko, że gdy pies macha ogonem, to chce powiedzieć, jestem w dobrym humorze. Jakie to śmieszne. Ty jesteś pierwszym człowiekiem, który mówi jak my. Nieraz wściekam się ze złości, jak to się oni mądrzą, gdy mówią o niemych zwierzętach. Niemych? Znałam kiedyś ptaka Macao, który mówił dzień dobry w 7 językach, nie otwierając nawet ust. Rozumiał każdy język, nawet grecki. Pewnego dnia kupił go stary profesor z siwą brodą. Ale ptak niedługo siedział u niego. Nie mógł po prostu słuchać, jak stary, nieumiejący poprawnie po grecku, kaleczył ten język. Nieraz już myślałam, co się z nim potem stało. Geografię znał tak dobrze, jak żaden człowiek.
Ludzie, mój Boże! Przypuśćmy, że nauczą się kiedyś latać, jak każdy zwyczajny wróbel. Na pewno nigdy nie przestaną się tym chwalić.
Jesteś starym, mądrym ptakiem, zauważył doktor. Ile masz lat właściwie?
Wiem, że papugi i słonie żyją nieraz do późnej starości.
Nie znam dokładnie swego wieku, odrzekła Polinezja. Mam pewnie 183 lub 182 lata, ale pamiętam, że gdy po raz pierwszy przyleciałam z Afryki, król Karol krył się w dziupli dębu, sama go tam widziałam. A jaki był przestraszony!
Nowe kłopoty pieniężne. Wkrótce doktor zaczął zarabiać znowu dużo pieniędzy, a jego siostra Sara kupiła sobie nową suknię i była szczęśliwa. Niektóre zwierzęta przybywające do niego w charakterze pacjentów były tak ciężko chore, że musiały cały tydzień pozostawać w domu doktora i leczyć się. A gdy stan ich zdrowia poprawiał się nieco, wylegiwały się na leżakach ustawionych na trawniku. I nieraz już po całkowitym ozdrowieniu nie chciały opuszczać domu doktora. Tak dobrze im tam było i tak bardzo kochały właściciela. A doktor nigdy nie miał serca odmówić im gościny, gdy go pytały, czy mogą pozostać. W ten sposób zbierało się u niego coraz to więcej i więcej zwierząt. Pewnego razu, gdy siedział na murze ogrodowym i palił fajkę, przechodził kataryniarz Włoch, prowadzący małpkę na sznurku. Doktor zauważył natychmiast, że małpka ma za ciasną obrożę i że jest brudna i nieszczęśliwa. Odebrał więc zwierzę Włochowi, dał mu szylinga i kazał mu odejść. Ale kataryniarz rozłościł się i oświadczył, że chce małpkę z powrotem. Doktor jednak powiedział, że jeśli nie pójdzie zaraz precz, to go zbije. Jan Doolittle był silny, choć nie bardzo wysoki. Włoch zatem zląkł się i odszedł wśród wyzwisk i obelg. Małpka zaś pozostała u Jana Doolittle, gdzie znalazła gościnny przytułek. Inne zwierzęta w domu przezwały ją Cici, co jest słowem znanym w małpim języku i znaczy imbir. Innym znów razem, kiedy do Paddleby przybył wędrowny cyrk, krokodyl, który cierpiał na straszny ból zębów, uciekł i zjawił się w ogrodzie doktora. Doktor rozmówił się z nim po krokodylemu, wziął go do mieszkania i wyleczył mu zęby. Ale krokodylowi spodobał się dom doktora z tymi różnymi kątami dla różnych zwierząt i chciał tu pozostać.
Poprosił doktora, aby mu pozwolił spać na dole w ogrodzie w rybim stawku i przyrzekł święcie, że nie będzie pożerał ryb. Kiedy zaś cyrkowcy przyszli po niego, wpadł w taki dziki szał, że wszystkich przepłoszył. Natomiast dla domowników był zawsze łagodny jak baranek. Teraz jednak z obawy przed krokodylem starsze panie przestały posyłać swe ulubione pieski do doktora. Również i chłopi nie chcieli uwierzyć, że krokodyl nie pożre jagniąt ani cieląt, które posyłali na kurację. Doktor więc zwrócił się do krokodyla i oświadczył mu, że będzie musiał wrócić do cyrku. Lecz krokodyl zaczął płakać tak rzewnymi łzami i tak gorąco błagał, by mu pozwolono zostać, że doktor uległ jego prośbom. Siostra doktora jednak powiedziała: Janie, musisz koniecznie oddalić tego potwora. Chłopi i starsze panie boją się posyłać swe zwierzęta do ciebie, a właśnie teraz zaczęło się nam nieco lepiej powodzić. Obecnie czeka nas zupełna ruina. Nie będę dłużej prowadzić gospodarstwa, jeśli nie wyrzucisz tego aligatora.
To nie aligator, poprawił doktor, to krokodyl.
Niech się nazywa jak chce, odparła siostra. To straszne znaleźć taką bestię pod swym łóżkiem. Nie chcę go mieć tu w domu.
Przecież obiecał mi solennie nie pożreć nikogo. Nienawidzi cyrku, a ja nie mam pieniędzy na odesłanie go z powrotem do Afryki, skąd pochodzi. Zresztą nie zwraca na nikogo uwagi i na ogół zachowuje się zupełnie przyzwoicie. Nie rób tyle hałasu o taki drobiazg.
Mówię ci, że nie chcę, by się tu wałęsał, odrzekła Sara. Zjada linoleum. Jeśli go zaraz nie wyrzucisz, pójdę sobie stąd i wyjdę za mąż.
Dobrze, powiedział doktor. Idź i wyjdź za mąż. Na to nie ma rady. Z tymi słowy wziął kapelusz i wyszedł do ogrodu. Sara Doolittle spakowała istotnie swoje rzeczy i opuściła dom brata, a doktor został sam ze swą rodziną zwierząt. Bardzo prędko nędza zajrzała do jego okien. Tyle gąb trzeba było wszakże wyżywić, o cały dom się troszczyć, a nie było nikogo, kto by łatał bieliznę i ubranie. W dodatku nie starczało pieniędzy na zapłacenie rachunków u rzeźnika. To też sprawy poczęły brać coraz gorszy obrót. Ale doktor nie przejmował się tym zupełnie. Pieniądze to kłopot, mówił zwykle. Wiodłoby się nam wszystkim o wiele lepiej, gdyby ich nigdy nie wynaleziono. Co nas obchodzą pieniądze, dopóki jesteśmy szczęśliwi? Ale wkrótce same zwierzęta zaczęły się trapić. I pewnego wieczoru, gdy doktor zdrzemnął się w fotelu przed kominkiem w kuchni, zaczęły rozmawiać ze sobą szeptem. Sofa Tutu, która znała dobrze arytmetykę, liczyła, że pieniędzy starczy jeszcze tylko na tydzień, o ile wszyscy będą jeść raz dziennie, nie więcej. Następnie zabrała głos papuga. Jestem zdania, że powinniśmy sami zająć się gospodarstwem. Przynajmniej to możemy zrobić, przecież z naszego powodu został ten stary człowiek taki samotny i ubogi. Zgodzono się, że małpka Cici będzie gotowała i łatała bieliznę. Pies miał zamiatać pokoje, kaczka wycierać kurz i słać łóżka. Sowa Tutu miała prowadzić rachunki, a świnka zająć się ogrodem. Papugę Polinezję mianowano gospodynią i praczką, bo była najstarsza. Naturalnie z początku te nowe zajęcia wydawały się zwierzętom bardzo trudne, wszystkim z wyjątkiem Cici, która miała ręce i mogła chwytać przedmioty jak człowiek. Ale wnet wprawiły się i z wielką uciechą przyglądały się psu Jeepowi, jak wycierał podłogę szmatą przywiązaną do ogona, posługując się nim niby miotłą. Po jakimś czasie wykonywały wszelkie prace tak dobrze, że doktor twierdził, iż nigdy przedtem nie było u niego tak czysto i ładnie. I znowu długi czas szło wszystko wcale dobrze. Tylko brak pieniędzy sprawiał im sporo kłopotów. Wówczas urządziły zwierzęta przed ogrodową furtką stragan z warzywami i kwiatami i sprzedawały rzodkiewki i róże przechodniom na ulicy. Ale mimo to nie zarabiały dosyć na spłatę wszystkich rachunków. Doktor zaś dalej nie przejmował się tym wcale. Kiedy papuga przyszła do niego i oświadczyła mu, że handlarz ryb nie chce im więcej dostarczać towaru, doktor odrzekł: To nic nie szkodzi, dopóki kury składają jaja, a krowa daje mleko,
możemy jeść jajecznicę i śmietanę. W ogrodzie jest też jeszcze dużo jarzyn, a do zimy jeszcze bardzo daleko. Nie denerwujcie się tylko. To była największa wada Sary, że się wciąż denerwowała. Ciekaw jestem, jak się jej powodzi. Wspaniała kobieta. Pod pewnym względem, rozumie się. Lecz śnieg spadł tego roku wcześniej niż zwykle, a chociaż stary, kulawy koń przywiózł mnóstwo drzewa z lasu, tak że mogli rozpalać wielki ogień w kuchni, to jednak większa część jarzyn była już zjedzona, a resztę przykrył śnieg. I zwierzętom zaczął dokuczać głód.
Wezwanie z Afryki. Tego roku zima była bardzo groźna i dokuczliwa. Pewnej nocy grudniowej, kiedy wszystkie zwierzęta siedziały w kuchni, wokoło ciepłego kominka, a doktor czytał im na głos książki, jakie sam napisał w języku zwierząt, odezwała się nagle tutu. Co to za hałas na dworze? Wszyscy zaczęli nadsłuchiwać i istotnie usłyszeli jakieś dudnienie, jak gdyby ktoś szybko pędził. Po chwili drzwi od strony pola pchnięto gwałtownie i do kuchni wbiegła pędem zdyszana małpka Cici.
Doktorze! Krzyknęła już od progu. Otrzymałam smutną wiadomość z Afryki, od moich krewnych. Panuje tam jakaś straszliwa zaraza pośród małp. Wszystkie bez wyjątku zapadają na nią i giną setkami. Usłyszały o panu i błagają, aby pan pojechał do Afryki i wstrzymał tę chorobę.
Kto ci przyniósł tę wiadomość? Spytał doktor, zdejmując okulary i kładąc je na książce.
Jaskółka, odparła Cici. Siedzi na dworze, na beczce z wodą.
Przyprowadź ją tutaj do ognia, polecił doktor. Zziębła pewnie do szpiku kości. Jaskółki odleciały od nas już wszakże przed 6 tygodniami. Przyprowadzono jaskółkę. Piórka jej były nastroszone i dygotała na całym ciele. Ale chociaż lękała się zrazu troszkę, odtajała wnet, usiadła na krawędzi kominka i zaczęła opowiadać. Kiedy skończyła, doktor rzekł.
Chętnie wybrałbym się do Afryki, zwłaszcza podczas tych srogich mrozów, ale boję się, że nie starczy mi pieniędzy na kupno biletów. Podaj mi skarbonkę, Cici.
Małpka wspięła się na najwyższą półkę kredensu i zdjęła stamtąd skarbonkę. Była zupełnie pusta. Nie było w niej ani pensa.
A ja myślałem, że są w niej jeszcze na pewno 2 pensy, powiedział doktor.
I były istotnie, odezwała się sowa. Ale wydał je pan na grzechotkę, kiedy nasz mały borsuk dostawał zęby.
Doprawdy? Zdziwił się doktor. Ach, mój Boże, jakie kłopoty sprawiają zawsze te pieniądze. Ale to nic nie szkodzi. Może uda mi się wypożyczyć na wybrzeżu jakiś statek, który nas powiezie do Afryki. Znałem niegdyś pewnego marynarza, który przyprowadził do mnie swe dziecko chore na odrę. Może on pożyczy nam statek. Dziecko wyzdrowiało wtedy.
Tak więc doktor nazajutrz, wczesnym rankiem, poszedł na wybrzeże. A po powrocie oświadczył zwierzętom, że wszystko jest w porządku. Marynarz pożyczył mu statek. Wówczas krokodyl i małpka i papuga ucieszyły się bardzo i zaczęły śpiewać z radości. Miały przecież powrócić znowu do Afryki, do swej prawdziwej ojczyzny. Doktor jednak oświadczył.
Mogę zabrać tylko was troje oraz psa Jeepa, kaczkę Dab-Dab, prosie Geb-Geb i sowę Tutu. Wszystkie pozostałe zwierzęta, chomiki i szczury wodne i nietoperze muszą wrócić na swoje pola i tam zaczekać, aż przyjedziemy do domu. A że większość z nich zapada i tak w sen zimowy, nie będzie im się czas zbytnio dłużył. Zresztą nie byłoby dla nich bynajmniej zdrowo jechać do Afryki.
Teraz Polinezja, która dawniej odbyła niejedną długą podróż morską, zaczęła wyliczać doktorowi rzeczy, które musi zabrać na statek. Przede wszystkim ogromną ilość sucharów, oświadczyła, a także konserwy mięsne oraz kotwice.
Zdaje mi się, że mój statek posiada własną kotwicę, wtrącił doktor.
To możliwe, ale musisz się co do tego upewnić, odparła Polinezja. To jest nadzwyczaj ważne. Nie możesz się zatrzymać, jeśli nie posiadasz kotwicy. A dzwonek potrzebny jest również.
Po co? Spytał doktor.
Aby mierzyć czas, odparła papuga. Co pół godziny będziesz dzwonił i w ten sposób dowiesz się, która godzina. A wystaraj się także o długą linę. Ona oddaje zawsze świetne usługi w czasie morskich podróży. Potem zaczęli się wzajemnie pytać ze zdumieniem, skąd wezmą pieniędzy na kupno wszystkich potrzebnych przedmiotów. O Boże, znowu te przeklęte pieniądze, zawołał doktor. Naprawdę będę szczęśliwy, gdy przyjedziemy do Afryki, gdzie ich nie potrzeba. Zapytam kupca, czy nie zechciałby zaczekać na pieniądze aż do mego powrotu. Nie, poślę raczej marynarza. On go zapyta. Marynarz poszedł do kupca i wrócił ze wszystkimi potrzebnymi rzeczami. Wtedy zwierzęta zaczęły wielkie pakowanie. Zakręciły kurki wodociągów, aby rury nie zamarzły, zabiły okiennice i zamknęły dom, a klucz oddały staremu koniowi, który pozostał w stajni. I upewniwszy się, że na strychu jest dosyć siana, aby koń przez zimę nie zdechł z głodu, wyniosły cały bagaż na wybrzeże i załadowały go na statek. Kupiec sprzedający żywność dla kotów przybył tu również, aby się pożegnać z doktorem i przyniósł mu w prezencie wielką paczkę budyniu, bo jak słyszał, w obcych krajach nie można dostać budyniu. Zaledwie znaleźli się na statku, Prosię Geb-Geb zapytało, gdzie są łóżka, bo dochodziła godzina 4 po południu i Prosię chciało się zdrzemnąć, jak zwykle o tej porze. Polinezja więc zaprowadziła je na dół, do wnętrza statku i pokazała mu łóżka stojące przy ścianie jedne nad drugimi, podobnie jak półki szafy bibliotecznej. — Jak to? Przecież to nie jest łóżko! — krzyknęło Geb-Geb. — To zwyczajna deska! — Łóżka okrętowe są zawsze takie — objaśniała papuga. — To nie jest żadna deska. Wczołgaj się tylko na górę i połóż się spać. — To się nazywa koja. — Nie chce mi się wcale spać — powiedziało Geb-Geb. — Jestem zanadto wzburzone. Wrócę na pokład. Chcę widzieć, jak odpływamy. — Słusznie. To przecież twoja pierwsza podróż morska — rzekła Polinezja. — Z czasem przywykniesz do życia na statku. Wyszła z powrotem po schodach na górę, nucąc cicho. Zwiedziłam morze czerwone i czarne i białą wyspę objechałam wokoło. Widziałam żółtą rzekę i Chińczyków kraje i w blasku miesiąca rzekę pomarańczową. Teraz wypływam na błękitne, gładkie morze i ląd zielony zwolna się za mną roztapia. O, Joanno, wkrótce będę znów przy tobie. Mam już dość wszystkich widoków świata. Już mieli odpływać, gdy wtem doktor przypomniał sobie, że musi właściwie rozpytać marynarza o drogę do Afryki. Lecz jaskółka uspokoiła go. Ona już tyle razy odbywała tę podróż, że wskaże im, którędy trzeba płynąć. Wówczas doktor rozkazał Cici, aby podniosła kotwicę i rozpoczęła się podróż. Wielka podróż. I tak żeglowali i żeglowali pełnych 6 tygodni przez falujące morze. Płynęli w kierunku, jakim wskazywała jaskółka, lecąca przed okrętem. Nocą nosiła maleńką latarkę, aby ją mogli dojrzeć w ciemności, a załogi innych okrętów brały to światełko za spadającą gwiazdę. Im dalej i dalej posuwali się na południe, tym robiło się goręcej i goręcej. Polinezja, Cici oraz krokodyl cieszyły się ogromnie tym rozgorzałym, palącym słońcem. Uganiały się z głośnym śmiechem po pokładzie i wypatrywały, czy nie widać już upragnionego lądu Afryki. Ale Prosie i pies, i sowa Tutu nie mogły w takim upale pracować. Siedziały tylko z wywieszonymi językami na tylnym pokładzie statku w cieniu wielkiej beczki i piły bez przerwy lemoniadę. Kaczka Dab-Dab skakała często dla ochłody w morze i płynęła za statkiem. W ten sposób we wtorki i piątki łowiła śledzie. Toteż w te dni wszyscy pasażerowie statku jedli ryby, aby oszczędzić suszone mięso. Gdy przybyli w pobliże równika, ujrzeli latające ryby, które skierowały się zaraz w ich stronę. Ryby zapytały Polinezję, czy to statek doktora Doolittle. Skoro potwierdziła, uradowały się bardzo, gdyż małpy w Afryce poczęły już wątpić, czy doktor kiedykolwiek do nich przyjedzie. Polinezja spytała, ile mil dzieli ich jeszcze od Afryki, a latające ryby oświadczyły, iż teraz pozostało już tylko 55 mil do przepłynięcia. Kiedy indziej znów wynurzył się z fal morskich cały rój delfinów I one także pytały Polinezję, czy to statek słynnego doktora i czy doktorowi nie brak czegoś w podróży. A Polinezja odparła: owszem, zabrakło nam cebuli. Niedaleko stąd jest wyspa, powiedziały, gdzie rośnie dzika cebula, soczysta i piękna. Jedźcie tylko dalej, zerwiemy kilka cebul i przyniesiemy wam. I delfiny pomknęły jak strzała. Ale wkrótce papuga ujrzała je znowu. Płynęły za statkiem i ciągnęły za sobą cebulę w wielkich sieciach z morskich alg. Nazajutrz wieczorem, po zachodzie słońca, doktor powiedział: podaj mi lunetę, Chichi. Nasza podróż dobiega kresu. Sądzę, że wnet zobaczymy wybrzeże Afryki. I naprawdę, w pół godziny później zdawało im się z pewnością, że widzą w dali zarysy lądu. Ale że tymczasem ciemność zapadła zupełna, nie mogli stwierdzić, czy to był naprawdę stały ląd. Potem zaskoczyła ich gwałtowna burza z błyskawicami i grzmotami. Wiatr wył, całe strugi wody lały się z nieba, a bałwany morskie piętrzyły się tak wysoko, że zalewały pokład. Nagle rozległ się głośny trzask. Bum! Statek stanął w miejscu i pochylił się na bok. Co się stało? Spytał doktor, wychodząc śpiesznie z kajuty na pokład. Nie wiem dokładnie, odrzekła papuga, ale mam wrażenie, że statek nasz rozbił się. Powiedz kaczce, aby wskoczyła do wody i zbadała położenie. Dab-dab zanurzyła się głęboko pod falę, a kiedy wypłynęła z powrotem, oświadczyła, że najechali na skałę. Statek ma u spodu wielką dziurę, przez którą wpływa szybko woda i wkrótce zatonie zupełnie.
W takim razie najechaliśmy chyba na Afrykę, powiedział doktor. Mój Boże, teraz musimy wszyscy przepłynąć do brzegu.
Ale Chichi i Geb-Geb nie umiały pływać.
Weźcie linę, poleciła Polinezja. Mówiłam wam przecież, że ona przyda się nam bardzo.
Gdzie kaczka? Chodź tu, Dab-Dab. Weź ten koniec liny, poleć do brzegu i przywiąż go do palmy, a drugi koniec przywiążemy tutaj na statku. Kto nie umie pływać, ten musi przejść po linie na ląd. To się nazywa lina ratunkowa.
W ten sposób dostali się wszyscy na wybrzeże. Jedni pływając, drudzy latając, a ci, którzy czołgali się po linie, przenieśli kuferek i walizkę doktora. Statek jednak był już do niczego i po chwili wzburzone morze rozbiło go doszczętnie o skałę, a fale uniosły deski i kłody. Potem doktor i jego zwierzęta znaleźli schronienie w ładnej, dużej grocie, którą odkryli wysoko w górze w nadbrzeżnych skałach. Tam przeczekali burzę. Nazajutrz, kiedy słońce wzeszło, udali się wszyscy na wybrzeże, aby się wysuszyć.
Poczciwa stara Afryka, westchnęła Polinezja. Jak to miło wrócić znowu do domu i pomyśleć tylko, że jutro mija 169 lat od chwili, kiedy tu byłam, a nie zmieniła się przez ten czas ani troszeczkę. Te same stare palmy, ta sama czerwona ziemia, te same stare czarne mrówki. Nie ma nic ponad ojczyznę.
Inne zwierzęta spostrzegły, że papuga ma łzy w oczach. Tak ją uszczęśliwił widok ojczyzny.
Doktor jednak zauważył nagle brak swego cylindra, którym mu wicher zdmuchnął do morza. Wyprawiono zatem kaczkę na poszukiwanie cylindra. Ujrzała go hen w dali. Kołysał się na wodzie niby małe, dziecinne czółenko. Kiedy do niego doleciała, znalazła w nim jedną z białych myszek, skuloną z trwogi i zgrozy.
A co ty tu robisz? Zapytała kaczka. Miałaś przecież zostać w Paddleby.
Nie chciałam zostać w Paddleby, odpowiedziała myszka. Chciałam koniecznie zobaczyć, jak wygląda Afryka.
Mam tutaj krewnych. Ukryłam się zatem w bagażu i razem z sucharami dostałam się na statek. Kiedy statek zaczął tonąć, przestraszyłam się okropnie, bo nie umiem dobrze pływać. Pływałam, póki mi sił starczyło, ale wkrótce wyczerpałam się całkiem i sądziłam już, że mój koniec się zbliża. Wtem nadpłynął kapelusz doktora. Wśliznęłam się do niego, bo nie chciałam utonąć.
Kaczka wzięła cylinder razem z myszką do dzioba i powróciła z nim na wybrzeże, a wszystkie zwierzęta obstąpiły kapelusz, chcąc zajrzeć do środka.
To się nazywa ślepy pasażer, pouczała papuga.
Nagle
Gdy wszyscy byli zajęci szukaniem wygodnego miejsca dla myszki w kuferku doktora, małpka Cici zawołała.
Cicho! Słyszę czyjeś kroki w lesie!
Umilkli i nasłuchiwali. Po chwili wyszedł z lasu czarny człowiek i zapytał ich, co tu robią.
Moje nazwisko jest Jan Doolittle. Drmed, przedstawił się doktor. Wezwano mnie do Afryki, abym uleczył chore małpy.
Musicie wszyscy stanąć przed królem, oświadczył czarny człowiek.
Przed jakim królem? Spytał doktor, który nie chciał tracić czasu.
Przed królem państwa Joliginka, odparł człowiek. Cały ten kraj należy do niego i wszyscy cudzoziemcy muszą się stawić przed nim. Chodźcie za mną.
Tak więc zabrali swoje tobołki i poszli za czarnym przez leśną gęstwinę.
Polinezja i król. Po pewnym czasie wyszli z gęstego lasu na szeroką, jasną polanę. Stał tu pałac królewski, zbudowany z gliny. Mieszkał w nim król ze swoją królową Ermintrudą oraz ich syn, książę Bumpo. Książę poszedł był właśnie nad rzekę łowić łososie, ale król i królowa siedzieli pod wielkim parasolem przed bramą pałacu. Królowa spała. Gdy przywiedziono doktora przed króla, zapytał go czarny władca, po co przybył do Afryki. Doktor opowiedział mu, w jakim celu wybrał się w tak daleką podróż.
Nie wolno ci podróżować przez moje kraje, oświadczył król. Przed wielu laty przybył tu na wybrzeże pewien biały i przyjąłem go bardzo życzliwie. Ale szukając złota, wykopał dziury w ziemi i pozabijał wszystkie słonie dla ich białych kłów, po czym odpłynął potajemnie na swym statku, nie powiedziawszy mi nawet dziękuję. Od tej pory żaden biały człowiek nie ma prawa podróżować po państwie Joliginka.
Następnie król zwrócił się do kilku czarnych, stojących obok niego i wydał rozkaz.
Zaprowadźcie tego znachora wraz z jego zwierzętami do mojego najcięższego więzienia.
I naprawdę sześciu czarnych poprowadziło doktora i wszystkie jego zwierzęta do kamiennego lochu i tam ich zamknięto. Loch ten posiadał tylko jedno małe okienko wysoko w murze, opatrzone żelazną kratą. Drzwi zaś były mocne i grube. Posmutnili więc wszyscy, a prosie Geb-Geb zaczęło nawet płakać. Ale Cici oświadczyła, że zbije je na kwaśne jabłko, jeśli w tej chwili nie przestanie ryczeć. Świnka więc umilkła.
Czy wszyscy jesteśmy tutaj? Spytał doktor, oswoiwszy się nieco z półmrokiem panującym w więzieniu.
Tak mi się zdaje, odrzekła kaczka i zaczęła liczyć.
A gdzie Polinezja? Spytał krokodyl. Nie ma jej tutaj.
Czy jesteś tego pewien? Zapytał doktor. Rozejrzyj się jeszcze raz.
Polinezjo! Polinezjo! Gdzie jesteś?
Zdaje mi się, że czmychnęła, mruczał pod nosem krokodyl.
No, to dobrze o niej świadczy. Ukryć się w jakiejś dziupli, podczas gdy jej przyjaciele są w biedzie.
Takim bezwstydnym ptakiem nie jest na pewno, odezwała się papuga, wyłażąc z tylnej kieszeni surduta doktora. Jestem dość mała, aby przedostać się przez kratę tego okienka. Obawiałam się zatem, że zamknął mnie w klatce. W chwili, kiedy król mówił i na nic nie zwracał uwagi, ukryłam się w kieszeni doktora i w ten sposób dostałam się tutaj. To się nazywa podstęp. Dokończyła i wygładziła dziobem zmięte pióra.
Na litość boską, zawołał doktor. Masz doprawdy szczęście, że nie usiadłem na tobie.
Otóż słuchajcie, rzekła Polinezja. Dziś wieczorem, skoro tylko mrok zapadnie, przepchnę się przez kratę okienka i polecę do pałacu. A potem, zobaczycie, znajdę już takie środki i drogę, aby król wypuścił nas wszystkich z więzienia.
Ach, jakże ty zdołasz nam pomóc, westchnęło Geb-Geb, marszcząc żałośnie nos i zalewając się łzami. Jesteś wszak tylko ptakiem.
Słusznie, odparła papuga, ale nie zapominaj, że mimo to umiem mówić jak człowiek i znam dobrze czarnych.
Tak więc z nastaniem nocy, kiedy księżyc przeświecał przez palmy i straż królewska posnęła, przemknęła się papuga przez kratę więzienia i pofrunęła do pałacu. Ubiegłego tygodnia tenisowa piłka rozbiła okno spiżarni i przez ten otwór wleciała papuga do wnętrza. Słyszała, jak książę Bumpo chrapie w swej sypialni w tylnym skrzydle pałacu. Na paluszkach weszła po schodach na górę, aż do sypialni króla. ostrożnie otworzyła drzwi i zajrzała do środka. Królowa była tej nocy na balu u swych krewnych. Król jednak leżał w łóżku i spał mocno. Polinezja wsunęła się z ogromną ostrożnością do środka i ukryła się pod łóżkiem. Potem zakaszlała, zupełnie tak samo jak zwykł był kaszleć doktor Doolittle. Polinezja umiała naśladować każdego. Król otworzył oczy i zapytał sennie.
— Czy to ty, Ermintrudo?
Myślał, że to królowa wróciła już z balu. Potem zakaszlała papuga powtórnie, głośno, jak mężczyzna. Wtedy król ocknął się zupełnie, usiadł wyprostowany w łóżku i spytał.
— Kto tam?
— Doktor Doolittle, odparła papuga, naśladując doskonale doktora.
— Co robisz w mojej sypialni? — krzyknął król. — Jak śmiesz opuszczać więzienie?
Ale papuga roześmiała się tylko głośnym, głębokim, wesołym śmiechem, zupełnie tak jak się śmiał doktor.
— Przestań się śmiać i zbliż się natychmiast do mnie, abym cię mógł widzieć!
— rozkazał król. — Ty głupi królu — odrzekła Polinezja. — Czy zapomniał, że mówisz z Janem Doolittle, Drmed, najcudowniejszym człowiekiem na świecie? — Oczywiście nie możesz mnie widzieć, zrobiłem się bowiem niewidzialnym. Nie ma rzeczy, której bym nie mógł uczynić. A teraz, słuchaj, przybyłem do ciebie dziś w nocy, aby cię ostrzec, jeśli nie pozwolisz mnie i wszystkim moim zwierzętom podróżować po twoim państwie. Ześlę na ciebie i na twój lud tę samą chorobę, na jaką teraz zapadły małpy, albowiem umiem czynić ludzi chorymi i umiem ich uzdrawiać. Wystarczy, abym podniósł mały palec. Poślij natychmiast swych żołnierzy, aby otwarli drzwi więzienia. W przeciwnym razie będziesz miał świnkę, zanim jeszcze słońce wzejdzie nad górami Joliginki. Król począł drżeć i trząść się ze strachu.
Doktorze, zawołał, stanie się wedle twojego życzenia. Nie podnoś twego małego palca, błagam cię, nie podnoś.
Zeskoczył z łóżka, pobiegł do żołnierzy i kazał im otworzyć natychmiast bramę więzienia. Zaledwie wyszedł z sypialni, wymknęła się papuga znowu cichaczem przez schody i opuściła pałac przez okno spiżarni. Ale królowa, która właśnie otwierała kluczem tylne drzwi, ujrzała papugę wylatującą przez rozbite okno. I gdy król wrócił do łóżka, opowiedziała mu, co widziała. W ten czas domyślił się król, że mu spłatano figla. Zaczął się pienić z wściekłości i pognał pędem do więzienia. Przybył jednak za późno. Drzwi stały otworem, loch był pusty, a doktor i jego zwierzęta byli już daleko. Małki most. Nigdy w życiu jeszcze nie widziała królowa Ermintruda swego małżonka tak rozłoszczonego jak tej nocy. Zgrzytał z wściekłości zębami, nazywał każdego głupcem, rzucił szczoteczką do zębów w pałacowego kota. Gonił w nocnej koszuli po całym pałacu i zbudził całe swe wojsko, które wysłał na poszukiwanie doktora. Za wojskiem posłał całą swoją służbę, kucharzy i ogrodników, fryzjera i guwernera, księcia Bumpo, nawet królowa, mimo wielkiego zmęczenia, przetańczyła bowiem prawie całą noc w ciasnych trzewiczkach, musiała również pomagać żołnierzom w pościgu. Tymczasem doktor i jego zwierzęta pędzili co sił przez las w stronę małpiego państwa. Prosie Geb-Geb, które miało bardzo krótkie nóżki, zmęczyło się od razu i doktor musiał je wziąć na ręce, co utrudniało ogromnie ucieczkę. Musieli przecież dźwigać prócz tego kuferek i walizkę. Król Joliginki sądził, że jego wojsko znajdzie z łatwością całą bandę, ponieważ doktor był obcy w tym kraju i nie znał drogi. Ale omylił się, bo małpka Cici znała wszystkie leśne ścieżki lepiej nawet od żołnierzy. Zaprowadziła więc doktora i jego zwierzęta w najniedostępniejszy gąszcz, gdzie nie stanęła nigdy stopa człowieka. I tu ukryła wszystkich w ogromnym, wydrążonym pniu między wysokimi skałami. Najlepiej tutaj przeczekać, radziła Cici, aż żołnierze zawrócą i położą się znów spać. Potem możemy iść spokojnie dalej do krainy małp. Pozostali tedy przez całą noc w tym miejscu. Chwilami dochodziły ich głosy i nawoływania czarnych, którzy szukali ich dokoła w dziewiczym lesie. Byli jednak zupełnie bezpieczni, gdyż nikt Prócz Cici nie znał ich kryjówki. Nawet inne małpy nie wiedziały o niej. Wreszcie, kiedy blask poranny zaczął przeświecać przez gęste listowie, posłyszeli, jak królowa Ermintruda oświadczyła głosem osłabłym ze znużenia, że dalsze poszukiwania są bezcelowe, lepiej wrócić do pałacu i pospać jeszcze trochę. Żołnierze i służba zawrócili, a wtedy Cici wyprowadziła doktora i jego zwierzęta z kryjówki i wszyscy podążyli dalej do państwa małp. Była to droga daleka, bardzo daleka i nieraz byli ogromnie zmęczeni, zwłaszcza prosie Geb-Geb. Ale gdy tylko zaczynało kwilić, dawali mu mleko z kokosowego orzecha, jego ulubiony przysmak. Jadła i picia mieli zawsze pod dostatkiem, bo Cici i Polinezja znały najrozmaitsze gatunki owoców i jarzyn rosnących w puszczy i wiedziały, gdzie ich szukać. Robili sobie lemoniadę z soku dziko rosnących pomarańcz i słodzili ją miodem z uli, jakie znajdowali w dziuplach drzew. Mogli żądać, czego im się tylko zachciało. Cici i Polinezja umiały prawie zawsze wystarać się o to lub przynajmniej o coś podobnego. Pewnego dnia przyniosły nawet doktorowi tytoń, kiedy chciał palić, a starego tytoniu zabrakło. Nocami sypiali w namiotach z palmowych liści na grubych, miękkich posłaniach z siana. Wkrótce przywykli do długich marszów i nie męczyli się tak prędko jak przedtem. I to wędrowne życie sprawiało im wiele radości. Cieszyli się też codziennie, bo kiedy zapadała noc i zatrzymywali się na odpoczynek, doktor rozpalał niewielkie ognisko z chrustu i po wieczerzy zwierzęta siadały dookoła ognia i przysłuchiwały się pieśniom Polinezji o morzu albo opowiadaniom Cici o puszczy. Wiele z opowiadań Cici było bardzo zajmujących, bo chociaż małpy posiadają własne książki historyczne dopiero od czasu, kiedy je dla nich napisał doktor Doolittle, to jednak wszystkie dawne wydarzenia żyją dla nich w bajkach, jakie dorosłe małpy opowiadają małpiątkom. Cici opowiadała wiele takich gadek, które posłyszała od swej babki. Historie z dawnych, zamierzchłych czasów, jeszcze wcześniejszych niż Arka Noego i potop, z lat, kiedy ludzie nosili zamiast ubrań niedźwiedzie skóry i żyli w skałach.